Wtorek 17 tygodnia okresu zwykłego, pierwsze czytanie z księgi proroka Jeremiasza. To jest lamentacja nad Jerozolimą, nad Judą, nad tym narodem, który nie jest wierny Bogu i który będzie doświadczał klęsk jako konsekwencję swojej niewierności. Prorok Jeremiasz jest prorokiem szczególnie nieszczęśliwym. Jest prorokiem, który wie od Boga, że musi głosić swojemu ludowi klęski. Jest prorokiem klęski. Jest prorokiem zapowiadania kar, bo lud jest niewierny Bogu, bo lud odszedł od przymierza z Bogiem. Odeszli od przymierza z Bogiem królowie, odeszli od przymierza z Bogiem kapłani, elity, prosty lud też robi sobie bożków albo czci bogów narodów ościennych, jak Baala i Asztarte. I no, konsekwencją tego musi być to, że także Bóg odstąpi od przymierza ze swoim ludem. Lud wybrany nie dochowuje swojej części przymierza, więc Bóg zostawi ich, już nie musi się o nich troszczyć. Ale Bóg troszczy się o nich, więc ta troska wyraża się właśnie z tym, że przywodzi ich do nawrócenia przez utrapienia, przez to, że wydaje ich w ręce klęsk żywiołowych i napastników, żeby zobaczyli, co się dzieje, kiedy nie ma z nimi Boga, kiedy Bóg przestaje się nimi opiekować. Jakie są konsekwencje odstąpienia od Boga? Jakie są konsekwencje niewypełniania przymierza z Bogiem? Wielu fałszywych proroków zapowiada zmianę losu na lepszy. Wielu fałszywych proroków zapowiada, że Bóg już będzie od tej chwili pomagał, że Bóg będzie już błogosławił swojemu ludowi. Jakby mówią to, co królowie, co elity, co lud chce usłyszeć. Od zawsze fałszywi prorocy mówią to, co ludzie chcą usłyszeć. Natomiast Jeremiasz, który jest prorokiem prawdziwym, posłanym od Boga, mówi, że nie, że dopiero zaczną się nieszczęścia, dopiero zaczną się złe rzeczy. I jednocześnie lamentuje, bo to jest jego lud, bo to jest, on jest częścią przecież tego ludu i dlatego rozpacza, wiedząc, że tak musi być. Dlatego te słowa takie dramatyczne, że jego oczy wylewają łzy. Dzień i noc, bez przerwy, bo wielki upadek dotknie dziewicę, córę mojego ludu. Dziewica, córa ludu to jest po prostu sam Izrael. Izrael jest przedstawiony jako oblubienica, jako dziewczyna, jako ta, która jest poślubiona Bogu. Więc właśnie ona doświadczy tej klęski. Gdy wyjdę na pole, oto pobici mieczem, czyli najazdy, wojny. Jeśli pójdę do miasta, oto męki głodu, czyli susza. Nawet prorok i kapłan błąkają się po kraju, niczego nie rozumiejąc. No, prorocy i kapłani byli odpowiedzialni za to, żeby tłumaczyć, interpretować historię Izraela właśnie względem przymierza z Bogiem. I oni tego nie rozumieją, oni tego nie wiedzą, a wręcz robią, a wręcz prorokują fałszywie albo interpretują na swoją własną korzyść, więc nawet prorok i kapłan, ci najważniejsi przewodnicy ludu, sami błądzą, niczego nie rozumiejąc. I stąd ten lament Jeremiasza, czy nieodwołalnie odrzuciłeś Judę, czy odczuwasz wstręt do Syjonu, takie zwracanie się do Boga z prośbą, z jękiem, z żalem, z lamentacją, która musi się zamienić w uznanie win. Jakby musi się zamienić, jeżeli jest szczera, w to, że do przyznania się do tego, że ta sytuacja jest konsekwencją. Uznajemy, Panie, naszą niegodziwość, przewrotność naszych przodków, ale Ty nas nie odrzucaj. Nie zrywaj swojego przymierza z nami. I takie uznanie, że tylko Ty jesteś Bogiem, że ci rzekomi bożkowie pogańscy, oni nic nie mogą zrobić, przecież oni nie ześlą deszczu. W Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty uczyniłeś to wszystko. No to jest taki piękny obraz skruchy, uznania win, wezwania do nawrócenia. Przy czym Jeremiasz wie, że nie będzie w krótkim czasie polepszenia losu tego ludu. Wręcz przeciwnie, będą wojny, będzie deportacja i naród nawróci się dopiero w niewoli babilońskiej. Dopiero wtedy, kiedy będzie przesiedlony, zabrany ze swojej ziemi. No są czasem właśnie takie sytuacje dramatyczne. No w historii naszej ojczyzny mieliśmy... No, nasi dziadkowie przecież pamiętają to jeszcze, dziadkowie, pradziadkowie, to pokolenie, które doświadczyło II wojny światowej, później komunizmu, którzy doświadczali rzeczy naprawdę strasznych, takich jak obozy koncentracyjne, obozy śmierci, jak wywózki na Syberię, skąd 80% nie wróciło, jak ofiary wojen i wtedy no, są takie pytania też do Boga, dlaczego to nas dotknęło, dlaczego spodziewaliśmy się, że teraz już się wojna skończy, a tutaj bez nadziei nawrócenia, bez nadziei odwrócenia tego losu. I na pewno sobie zadawali nasi przodkowie takie pytania. Jednocześnie tym bardziej lgnęli do Boga. I to też takie ciekawe jest, że kiedy Europa Zachodnia już odchodziła masowo od Boga, to w Polsce przynajmniej jedno pokolenie więcej trwało mocno przy Kościele, przy Bogu. I kiedy przychodzi to czytanie, to możemy je odczytać właśnie i w kluczu takim osobistym, czy ja się nawracam, czy to nie jest tak, że ja muszę widzieć różne trudne sytuacje mojego życia jako konsekwencje moich grzechów, czy to nie ja muszę się po prostu przyznać do moich win, uznać je i prosić Boga o zmiłowanie, miłosierdzie, wiedząc, że to Bóg ma prawo ze mną zrobić to, co chce. A może to chodzi też o przestrogę dla nas, dla Polaków, jako dla narodu, nie jako narodu wybranego, ale jako tych, którzy wciąż jeszcze przecież przez chrzest są związani z Bogiem, a którzy coraz łatwiej od Boga odchodzą. I czy to nie jest jakaś przestroga właśnie przed tym, co się stanie, jeżeli całkiem odejdziemy? A może też chodzi o całą Europę? Na pewno cały Kościół to odczytuje też do siebie, bo przecież ciągle są na całym świecie sytuacje, gdzie chrześcijanie są prześladowani, to bardzo. W Azji, w Afryce, w krajach muzułmańskich, w Chinach. I gdzieś ciągle jest ten lament Jeremiasza. Czy się nawracamy? Czy się w tych sytuacjach nawracamy? To jest takie podstawowe pytanie. Także psalm 79, który dzisiaj jest też takim psalmem właśnie lamentacji, wzywania Boga o szybką pomoc. Tak właśnie jęk. Jęk tych, którzy cierpią, jęk tych, którzy są prześladowani, doświadczają biedy, niesprawiedliwości i proszą Boga o miłosierdzie, ale rozumieją też, że no, mają się nawrócić, że warunkiem jest nawrócenie. Jezus natomiast w dzisiejszej Ewangelii wyjaśnia przypowieść o chwaście. Mówi o tej Bożej wizji sprawiedliwości, którą jako chrześcijanie no, wszyscy mamy, wszyscy podzielamy. że przyjdzie kara za zło, przyjdzie kara na złych w tym sensie, że na tych, którzy wybierają zło świadomie i dobrowolnie, krzywdząc innych, nie słuchają Boga, nie jest Bóg dla nich ważny. I no to są ci, którzy będą spaleni w jakimś piecu ognia, w jakimś, tam gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów, czyli świadomość utraty czegoś, co się miało wcześniej, bogactw płynących z krzywdy, więc złość, a jednocześnie płacz, złość, utrata. Ale jednocześnie jest to też sprawiedliwa kara dla nich. Natomiast dla dobrych będzie nagroda, nagroda wieczna. I przyjdzie czas sprawiedliwości. Jezus go zapowiada, że przyjdzie czas żniwa, przyjdzie czas odpłaty i za dobro, i za zło. I będzie to sąd sprawiedliwy, Boży, ostateczny, nieodwołalny. I to jest ta świadomość, która nas różni od świata. Jakby, że nawet jeżeli w tym życiu doświadczamy jakiś krzywd, słabości, wiemy, że Bóg nas wzywa do przebaczenia, sam nam chce przebaczyć, ale też wiemy, że przyjdzie sprawiedliwość, że to nie jest tak, że ci, którzy dzisiaj triumfują w swojej bezkarności, w swojej bucie, w swojej pysze, w swojej krzywdzie ludzkiej, że to już tak będzie, że my mamy jakby złościć się na nich, jakby nienawidzieć. To nie. My mamy pamiętać, że my mamy mieć cierpliwość, tak jak Bóg ma cierpliwość. Przyjdzie czas prawdy, odpłaty, i jednocześnie sami się mamy nawracać, sami mamy uznawać nasze własne winy i wracać do Boga, lgnąć do Boga, właśnie po to, by uniknąć losu złych, by stanąć po tej stronie, gdzie Bóg będzie zabierał nas do swojego królestwa.